Dzień dobry. W poprzednim naszym spotkaniu opowiedzieliśmy sobie, czemu do tej pory względnie spokojni masoni zaczęli się w dość sporej części irytować i domagać globalnych zmian za pomocą powstań. Wiemy też, że z oczywistych przyczyn mogło to być powodem, że car Aleksander I po cichu wsparł powstanie polskiego wolnomularstwa narodowego, żeby móc kontrolować, co się tam wyprawia. Chyba że o jego istnieniu faktycznie nie wiedział, bo są i takie teorie. W każdym razie na czele tej masońskiej organizacji stanął Walerian Łukasiński, któremu przyszło zapłacić za różnice poglądowe swoich kolegów bardzo, bardzo wysoką cenę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Car Aleksander musiał być całkiem zadowolony, kiedy dowiedział się, że polskie wolnomularstwo narodowe w swoich założeniach planuje szlachetną edukację rodaków i działania mające koniec końców przyłączyć do kraju utracone na rzecz Rosji ziemie, ale to wszystko tak na spokojnie, bez zbrojnej walki. Niestety postawiony na czele polskich masonów Walerian Łukasiński nie miał złudzeń, że do walki kiedyś dojdzie, ale miał prosty plan. Cierpliwość. Inteligencja swoimi działaniami miała zagwarantować, że jak przyjdzie co do czego, to rodacy staną do walki o odrodzenie kraju. A kiedy miało to nastąpić? Jak sytuacja polityczna w Europie będzie odpowiednia, czyli na przykład jak będzie jakaś wielka wojna, która osłabi Rosję. Swoją drogą wiemy, że do czegoś takiego zaiste doszło, ale dużo, dużo później. Niestety nie wszyscy w ekipie się zgadzali. Jeden z członków wolał na przykład oprzeć ruch na chłopstwie, a nie na inteligencji. To jednak i tak nic przy masonach z Wielkopolski, którzy wchodzili w skład wolnomularstwa narodowego. Im się bardzo nie podobała ta nie wiadomo ile mająca trwać poddańcza postawa wobec cara. A poza tym uważali, że jak już walczymy, to o odzyskanie ziem ze wszystkich zaborów, a nie tylko rosyjskiego. Generalnie nie podobały się też praktycznym Wielkopolanom te wszystkie zabawy w masońskie stopnie wtajemniczenia i tak dalej. Założyli więc swój Związek Kosynierów. Pewnie Łukasiński by to delikatnie mówiąc zignorował, ale bez kolegów z Wielkopolski był za słaby. Czemu? Bo jeśli nawet car się zgodził na istnienie wolnomularstwa narodowego, to nieoficjalnie, a carska policja węszyła. Gdyby kogoś z masonów złapali na knuciu planów, które na dłuższą metę przecież miały skutkować niepodległością dla Polski, to oczywiście, że car by się tej organizacji wyparł. Nie napisałby oświadczenia w stylu: proszę zostawić tych buntowników, bo to moje ziomki. Byłoby to wizerunkowe samobójstwo. To też w obawie przed osłabieniem pozycji swojego ruchu, Łukasiński postanowił wyciągnąć do Kosynierów rękę na zgodę. Stało się to 1 maja 1821 roku w lesie pod Warszawą, bo wiadomo, że jak konspiracja, to w lesie najlepiej. Tam ustalono, że ekipa zostanie razem, a władzę przejmie oficjalnie lider Kosynierów, Jan Napomucen Umiński. Miała się też zmienić nazwa. Teraz to było Narodowe Towarzystwo Patriotyczne, które opierało się na kompromisie. Walka o odzyskanie niepodległości? Owszem, ale w grę miały wchodzić ziemie wszystkich zaborów i nie planowano się spieszyć. Czekano na dobrą okazję. Co mogło pójść nie tak? Ano, zaczęli się znowu spierać. Szybko okazało się, że ręka wyciągnięta na zgodę była tylko przez jakiś czas, bo po ponownym wcieleniu Kosynierów dość sprawnie odsunięto ich od władzy. Towarzystwo Patriotyczne znów było silne, a raz po raz przypominanie, że w sumie kiedyś trzeba będzie to powstanie rozbujać, sprawiało, że zwolennicy tej ekipy pojawiali się też gdzie indziej. Nie tylko w Wilnie, gdzie na czele, nazwijmy to, filii, stanął Tomasz Zan. Również na dzisiejszej Ukrainie nasi weszli w kontakt ze zbuntowanymi Rosjanami, których historia miała za jakiś czas poznać jako dekabrystów. Wszyscy byli zaangażowani, prawda? Nie do końca, bo nie wszystkim się tak spieszyło. W strukturach nadal byli tacy, którzy uważali, że bardziej opłaca się wierność caratowi. Donos jednej z takich osób do carskiej policji był tylko kwestią czasu. Stało się to zaskakująco szybko, bo donos wleciał gdzie trzeba już kilka miesięcy po przekształceniu się wolnomularstwa w Towarzystwo Patriotyczne. Co by o Rosjanach nie mówić, to niestety służby zawsze mieli świetnie działające. Zaczęło się badanie sprawy, a robotę znacznie ułatwiła wpadka w kolejnym roku, kiedy przechwycono dokumenty, w których Walerian Łukasiński opisywał rytuał wtajemniczenia drugiego stopnia. W sumie pozornie nic dziwnego, masońskie zabawy w hierarchię, ale przecież loże były nie. nielegalne. A każdy oficer wiedział, że od 1818 roku za sprawą wściekłych masonów z Włoch te loże już nie tylko teoretyzują, ale w większości knują powstania. Dojście po nitce do Kłębka, a w tym przypadku do Łukasińskiego, było tylko kwestią czasu. Jakie poniósł konsekwencje? Czemu początkowy wyrok był zastanawiająco łaskawy? I jak strasznie arcyksiąże Konstanty postanowił upokorzyć polskiego majora na oczach żołnierzy? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.